Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Monika Zając, program drugi Polskiego Radia. Dzień dobry. Kompozytor, dyrygent, skrzypek, śpiewak, pedagog, teoretyk muzyki, wydawca, organizator życia muzycznego. Można by było dodać Polak z wyboru. Józef Elsner jest bohaterem dzisiejszego spotkania. O tej niezwykłej postaci opowie muzykolog Krzysztof Bilica, autor wydanej właśnie małej monografii poświęconej Elsnerowi. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Czy jest trochę tak, że w powszechnej pamięci Józefa Elsnera kojarzy się jako tego znakomitego nauczyciela Fryderyka Chopina, a o jego własnym dorobku kompozytorskim pamięta się niewiele?
No, niestety, albo istety, tak. Rzeczywiście przede wszystkim pamięta się o Elsnerze jako nauczycielu Chopina. Ale, no, mówię tu niestety, no bo zaniedbuje się jego twórczość. A to był człowiek, kompozytor, który naprawdę podźwignął, on się dostał na tereny polskie w momencie, kiedy Rzeczpospolita przestała istnieć. Wszystkie rozbiory za jego życia się odbyły. Od 1772 do 95 roku. Rzeczywiście ma pani rację, z Elsnerem kojarzy się przede wszystkim Chopin. Ale może po tej książeczce, albo nie tylko po książeczce, ponieważ zauważyłem, że naprawdę zaczyna się ruch taki wydawniczy. Wydaje się utwory Elsnera, jest festiwal, także na pewno zostanie doceniony bardziej ta postać.
Porozmawiajmy zatem o jego życiu. Ono jest niezwykle ciekawe. To jest kompozytor pochodzący z Grodkowa na Śląsku.
Tak jest.
Pan rozpoczął tę małą monografię od obszernego opisu historii tego niezwykle ciekawego regionu. Czy w tym naszym współczesnym rozumieniu słowa Śląsk, Ślązak, możemy je odnieść także do Józefa Elsnera? On był Niemcem, on był Ślązakiem?
Najwłaściwsze określenie to Ślązak, Ślązak. Natomiast z urodzenia, no Niemiec, ponieważ on urodził się w rodzinie, w której mówiono w domu po niemiecku cały czas. Zresztą Grodków, to ciekawa rzecz, należał kiedyś do biskupstwa wrocławskiego i to była ostoja katolicyzmu. Także Elsner od razu, powiem, był katolikiem. Chociaż obok, w pobliskich księstwach, był żywioł protestancki. Dużo protestantów było. Rzeczywiście on mówił w domu po niemiecku, natomiast gdy pojawił się we Lwowie, zaczął mieć polskich przyjaciół i tam też się ożenił z niejaką Klarą Abt. Mało wiemy o tej pani, ale prawdopodobnie mimo tego nazwiska trochę niemieckiego, ona była na pewno Polką, albo czuła się już Polką, była albo spolonizowaną Austriaczką. Być może, że rodzice przyjechali właśnie jako urzędnicy austriaccy do Lwowa. I we Lwowie spotkał też Bogusławskiego, Wojciecha Bogusławskiego, ojca teatru polskiego, który namówił go do pisania, do komponowania oper polskich. To znaczy Bogusławski dostarczał libretta polskie. Początkowo Elsner bardzo się bronił, ponieważ jeszcze nie znał dobrze polskiego, ale Elsner mówi, proszę pana, będzie dobrze, podali sobie rękę i w ten sposób, ale zapewne dużą, jeżeli nie najważniejszą rolę odgrywała tam miłość do tej Klary. Tylko niestety pierwsza żona, bo potem Elsner w Warszawie ożenił się z drugą, pierwsza żona bardzo szybko go obumarła, urodziła córeczkę i prawdopodobnie w połogu zmarła. Bardzo mało wiemy, ale być może, jeżeli otworzą się jakieś archiwa lwowskie, dowiemy się coś więcej o tej postaci.
No ale Lwów to jest bardzo ważne miasto i bardzo ważny okres w życiu Józefa Elsnera. Ja natomiast chciałabym wrócić do tego rodzinnego Śląska. Czy on już w tych najmłodszych latach życia zetknął się z muzyką? Bo wiemy przecież, że jego ojciec budował instrumenty.
Tak, tak. Ojciec był no, niby stolarzem, ale raczej bardziej lutnikiem, ponieważ budował już instrumenty, a na pewno skrzypce. U teścia podpatrzył, teść pochodził z Kłodzka i budował instrumenty muzyczne, zwłaszcza fortepiany. I tam się nauczył właśnie tego fachu ojciec Elsnera i na pewno budował skrzypce. Na pewno zbudował skrzypce dla małego swojego syna, począwszy od ósemek, potem ćwiartki, połówki, aż wreszcie całe skrzypce. No i z takimi całymi skrzypcami już mały Józio pojechał do Wrocławia, do szkoły dominikanów. A dominikanie prowadzili kapelę, chór. Co więcej, mieli tam dwa kościoły, bo znany, słynny kościół świętego Wojciecha, straszliwie zburzony podczas II wojny światowej, i obok wbudowali mały kościół pod wezwaniem świętego Józefa. I w tymże w kościele, ponieważ no wtedy, w tych czasach, Wrocław był już no mocno zgermanizowany, ale w tym kościele dominikanie odprawiali nabożeństwa po polsku, także spowiedzi się tam odbywały po polsku, kazani też po polsku. Także to była taka ostroja polszczyzny w tym kościele.
Choć Polaków chyba wtedy we Wrocławiu wielu nie mieszkało.
No ale jakaś część była. No, zresztą długo, długo autochtoni polscy, ponieważ no, teren Śląska był najpierw zajęty przez Czechy, potem przez Austrię, potem Austrię Habsburgów, a potem po wojnach śląskich przez Prusy, ale długo, długo ostali się tam jeszcze autochtoni, mówiący po polsku, albo też dialektem.
No bo Wrocław był przecież bardzo ważnym ośrodkiem jeszcze w czasach Piastów, prawda?
Tak, dialektem śląskim, tak.
We Wrocławiu Józef Elsner podejmuje pierwsze próby kompozytorskie, ale także uczy się najważniejszych podstaw muzyki, basu cyfrowanego, harmonii, kontrapunktu. Także kontynuuje swoją edukację muzyczną w zakresie gry na skrzypcach, prawda?
Tak jest. Na skrzypcach prawdopodobnie nauczył się już dobrze, no stosunkowo dobrze grać w Grodkowie i jak się pojawił u dominikanów, to natychmiast go zaangażowali do kapeli dominikańskiej i był po prostu pierwszym skrzypkiem. Co więcej, pokazywał się na różnych występach, na koncertach i zainteresowali się nim dyrektorzy teatrów wrocławskich, a teatry wtedy miały orkiestry. I często brano młodego jeszcze Elsnera no, na zastępstwa. Jak tam jakiś pierwszy skrzypek zaniemógł, no to brano Józefa. Grał i dobrze się sprawował. Co więcej, Józef Elsner w dzieciństwie, jako chłopak, miał prześliczny, takie są zgodne opinie ówczesnych, prześliczny sopranowy głos, krystaliczny. I on wystąpił tuż przed mutacją na takim koncercie w kościele świętej Elżbiety. Potężny kościół, wspaniały kościół we Wrocławiu. Tam go usłyszano i tak samo brano go z kolei jako śpiewaka, ale już do partii tenorowych, ponieważ no po mutacji zmienił się głos na tenorowy. Także był wszechstronnie uzdolniony.
Można powiedzieć, że kariera muzyczna była mu więc pisana. Ale co ciekawe, był taki okres, w którym młody Józef Elsner chciał zostać lekarzem.
Tak, był taki okres rzeczywiście. I gdy nawet dowiedziano się o tym w Grodkowie, to ufundowano mu stypendium. Mój Boże, żeby tak teraz było. I dzięki temu stypendium on rozpoczął wprawdzie studia we Wrocławiu lekarskie, ale pojechał do Wiednia, chcąc tam właśnie nabyć jakiejś wiedzy większej. Tylko że niestety pechowo się złożyło, że tam zachorował. Był na ogół zdrowy, ale tam jakieś, pewnie się strasznie przeziębił. No, zachorował na zapalenie płuc, przewlekłe. Całe stypendium poszło na to leczenie i na wynajem jakiegoś lokum. I miał już wracać do Wrocławia albo też do Brna, ponieważ jadąc do Wiednia, w Brnie dano mu jakieś ciekawe oferty pracy. No, ale już był gotowy wracać, porzucić ten Wiedeń, kiedy zobaczył swojego Bundesmana, takiego kolegę z Wrocławia.
Antoniego tak, Bundesmana.
Antoniego, tak, który był urzędnikiem skarbowym, pracował chyba w banku, dobrze zarabiał, przytulił od razu Józefa, dał mu schronienie i zaopiekował się nim. I parę miesięcy Elsner spędził tam w Wiedniu, słuchając prawdopodobnie muzyki, zaznajmiając się, nie wiadomo, czy spotkał się na przykład z Mozartem. To jeszcze tylko był ostatni rok życia Mozarta. Beethovena jeszcze wtedy w Wiedniu nie było, a Haydn w tym czasie akurat wyjechał do Anglii na swoje koncerty. Ale muzyka pozostała.
To były lata 80., prawda?
Tak, tak. Zwłaszcza Haydna, no grano Haydna bardzo dużo i Mozarta. Mozart zresztą dyrygował wtedy chociażby Czarnieński Flet, miał premierę, także mógł Elster naprawdę te opery słuchać i tej muzyki też słuchać również.
Po tym okresie przyszedł czas na Lwów. Tam można powiedzieć, że Elsner rozpoczął takie życie profesjonalnego muzyka, prawda? I tam też powstało bardzo wiele jego dzieł, tych, które już dziś zaliczamy do kanonu jego twórczości kompozytorskiej.
Tak, tak. Przede wszystkim we Lwowie rozpoczął pisać, komponować opery, ale były to jeszcze opery niemieckie, do tekstów niemieckich.
Pracował w teatrze niemieckim.
Tak, pracował w teatrze niemieckim, ale gdy zjawił się Bogusławski, no, teatr niemiecki przede wszystkim legł w zawodach z teatrem polskim. No, nie ma się co dziwić. Lwów był w przeważającej części wypełniony ludnością polską. Austriaków było tam dużo mniej, Rusinów jeszcze mniej, we Lwowie, chociaż wokół rzeczywiście było dużo ludności rusińskiej. Dyrektor Teatru Lwowskiego, niemieckiego, chociaż z pochodzenia Czech, wybudował własny teatr, to znaczy przystosował po prostu kościół franciszkański, opuszczony, ponieważ wtedy dokonała została kasacja zakonów. Dostosował ten kościół do potrzeb teatru, no i tam odbywały się przedstawienia, ale z chwilą, gdy pojawił się Bogusławski we Lwowie, on miał z kolei pomysł na stworzenie teatru pod gołym niebem i dokonał tego. Bodajże w 3 miesiące wybudowano ten teatr w rekordowym czasie i wtedy wykonano po raz pierwszy pierwszą operę Iskachar Król Głaksary.
A wiemy na przykład, jak doszło do pierwszego spotkania Wojciecha Bogusławskiego i Józefa Elsnera? To Bogusławski wyszedł z propozycją współpracy,
tak,
prawda?
Tak. To się zdarzyło w ten sposób, że dyrektor niemieckiego teatru no, musiał ciąć fundusze i zwolnił Elsnera. W tym czasie no, Elsner musiał jakoś zarabiać. Udzielał lekcji muzyki w tym czasie, prawdopodobnie fortepianu, może i skrzypiec. I założył tak zwaną akademię. To było takie towarzystwo, które organizowało koncerty, dyskusje na temat muzyki. W każdym razie karmiło się muzyką i opowiadało o muzyce. I pewnego razu spotkali się z Bogusławskim, gdzieś na jakimś obiedzie. I Bogusławski mówi, dlaczego nie chce przystąpić do jego trupy. Elster mówi, jak to? Przecież nie dostałem takiej propozycji. Ależ panie Józefie, jest pan zaproszony, proszę bardzo, niech pan przystąpi i niech pan komponuje dla nas opery polskie. I tutaj się, jak mówiłem, Elster zaczął bronić, przecież nie zna języka. A Bogusławski, nie, jakoś to będzie. I rzeczywiście, jak potem mówił i Bogusławski, i inne źródła, Elsner wziął się z kopyta za naukę języka polskiego. No, pod wpływem żony, czy jeszcze wtedy może jeszcze narzeczonej, uczył się języka i mówiono, że wszystkie kwestie w librecie niemieckie oznaczał też po polsku, albo odwrotnie, wszystkie polskie oznaczał po niemiecku, także musiał wiedzieć, co się dzieje.
No i tak się rozpoczęła przyjaźń, która później zaważyła na dalszym życiu Józefa Elsnera, który razem z Bogusławskim przeniósł się do Warszawy.
Tak jest.
I no, otworzył w ten sposób chyba najważniejszy rozdział w ogóle w swoim życiu.
Tak. Tuż przed 800 rokiem, 1799 roku, przyjechał Elsner już po Bogusławskim do Warszawy. Najpierw Bogusławski, potem aktorzy jego, a potem Elsner przyjechał z dziećmi Bogusławskiego i z własną córką.
Zamieszkali razem.
Tak, tak, zamieszkali razem w kamienicy przy Teatrze Narodowym. Zaczął się rzeczywiście nowy rozdział w życiu Elsnera. Ponad półwieczny, ponad 50 lat spędził Elsner w Warszawie. I można tu powiedzieć, że działał na wielu, wielu kierunkach i wielu dziedzinach, bo początkowo to przecież był dyrygentem Teatru Narodowego.
Mało chyba było takich postaci, które wywarłyby aż tak duży wpływ na ówczesne życie muzyczne w Polsce, prawda? Elsnera trudno porównać z kimkolwiek innym pod tym względem.
Tak. Można powiedzieć, że był pionierem w wielu dziedzinach. Bo na przykład wprawdzie byli drukarze w Warszawie, którzy drukowali nuty wcześniej, ale on podpatrzył na Zachodzie, czyli no w zasadzie w Niemczech, że oni tam wydają takie czasopisma muzyczne zawierające nuty i pomyślał sobie, że można byłoby coś takiego wydawać u nas. Zwłaszcza pieśni albo arie, które się bardzo podobają, arie operowe.
A muzykowano wtedy w domach bardzo często.
Oczywiście. I takie pieśni z akompaniamentem fortepianu, czy nawet gitary, bo to w różnych aranżacjach to by mogło być, można byłoby wydawać. Nawet i same, jak to się mówi, prymki byłyby dobre.
No i tak powstał wybór pięknych dzieł muzycznych. Można powiedzieć, że to było czasopismo muzyczne, czy co, taki przegląd najciekawszych utworów powstałych w ostatnim czasie?
Tak, to w pewnym sensie to było czasopismo muzyczne wydawane w zeszytach, tylko że nie był ściśle jakiś cykl wyznaczony, ale przez 2 lata kilka czy kilkanaście takich zeszytów wyszło. Nie wszystkie są zachowane, ale uważam, że sporo wartościowych rzeczy zostało ratowanych właśnie przez Elsnera w tej serii.
I tutaj po raz pierwszy pojawia się nazwisko Chopina, bo to przecież właśnie Józef Elsner doprowadził do wydania drukiem jego młodzieńczego Poloneza. Już wtedy poznał się na talencie młodego Fryderyka.
Tak, druk Poloneza G-moll został wydany w drukarni księdza Cybulskiego, z którym Elsner współpracował początkowo, ale potem odstąpił Cybulskiemu drukarnię i Cybulski sam zaczął drukować, ale jest więcej niż prawdopodobne, że to Elsner namówił, czy poddał księdzu Cybulskiemu pomysł wydrukowania tego Poloneza. No i jest ciekawe, że zachował się 3 chyba egzemplarze, jeden z nich w Akademii Muzycznej w Katowicach, i został on, ten egzemplarz, dedykowany przez małego Chopina swemu koledze.
Jasiowi,
tak. Białystockiemu.
Ostatecznie Józef Elsner nie został magnatem wydawniczym. Tę działalność się porzucił, ale nie oznacza to wcale, że nie kontynuował swojej działalności na wielu innych polach. Musimy tutaj wspomnieć o jego działalności pedagogicznej. Ktoś napisał o nim, że był nauczycielem z urodzenia i niemal od urodzenia. Był kochany przez swoich uczniów, prawda? No i właściwie to on był założycielem Szkoły Głównej Muzyki.
Tak, tak. Więc tych szkół było dużo, ale najważniejsza była Szkoła Główna Muzyki, czyli w zasadzie Uniwersytet Muzyczny, czy Akademia Muzyczna, w której zaczął studiować Fryderyk Chopin. Ale z klasy Elsnera wyszło jeszcze kilku czy kilkunastu innych muzyków, kompozytorów. Mniej sławnych, ale uważam, że ważnych w kulturze muzycznej polskiej.
W takim razie może powiedzmy więcej o tej współpracy Elsnera i Chopina, bo o tym, że postać nauczyciela była bardzo ważna w rozwoju słynnego kompozytora, to wiemy, ale to były też bardzo bliskie stosunki, prawda, które Chopin też opisywał w listach również właśnie do Józefa Elsnera, którego tytułował swoim ukochanym nauczycielem.
I tak, Elsner był przyjacielem rodziny Chopinów. Przyjaźnił się, można powiedzieć, z ojcem Fryderyka. Często zachodził do państwa Chopinów i od małych lat Fryderyka obserwował jego rozwój zdolności muzycznych.
I szybko docenił jego talent.
Szybko docenił. Słuchał jego improwizacji, ponieważ no, Chopin często improwizował, ale też i przegrywał wszystkie nowinki muzyczne, jakie w księgarniach warszawskich dostrzegł, ku zadowoleniu i słuchaczy, i księgarza, któremu właśnie napędzał tych kupców. W późniejszych czasach wiadomo, że z kolei Chopin bywał bardzo często w domu Elsnera. Wtedy, kiedy Elsner mieszkał wraz z rodziną na Mariensztacie. Jest bardzo piękny opis takiego wieczoru muzykalnego, gdzie była obecna i pani Elsnerowa, która była śpiewaczką, i córka Elsnera,
Karolina,
dla której Chopin wpisywał swoje kompozycje do sztambucha. Niestety ten sztambuch zaginął po II wojnie światowej, nie wiadomo gdzie się podział, ale może jeszcze gdzieś wypłynie. Oby!
To byłoby odkrycie, tak, prawda? Tak. Powiedzieliśmy o tych najważniejszych obszarach działalności Józefa Elsnera, ale chciałabym też skupić się przez chwilę na jego dorobku kompozytorskim, bo pan pisze o tym, że te poszczególne okresy życia wiązały się z poszczególnymi miastami, w których Elsner żył. I tak we Wrocławiu powstały pierwsze symfonie, kwartety smyczkowe i sonaty, w Brnie kantaty i użytkowe tańce, a we Lwowie pieśni i opery. To był kompozytor, który w swoim dorobku miał najrozmaitsze formy muzyczne, prawda?
Tak, tak. Więc powoli uczył się tych wszystkich gatunków, począwszy od Wiednia, kiedy podsłuchiwał tę muzykę graną nie tylko w operach, w teatrach operowych, ale i w kościołach. Potem słuchał w Brnie, potem we Lwowie, ale w Warszawie już operował tymi wszystkimi gatunkami. Więc i operą, i muzyką sakralną.
Czy wiele jego utworów zaginęło na przestrzeni wieków, czy raczej jeśli chodzi o ten dorobek kompozytorski Elsnera, to on się zachował do naszych czasów?
Trudno powiedzieć w jakim procencie, ale na pewno jakiś procent jego spuścizny zaginął. Ale prawdopodobnie jeszcze gdzieś można odkryć, bo bardzo dużo na przykład zachowało się w archiwum jasnogórskim utworów Elsnera. Być może, że jeszcze zostaną odkryte jakieś jego kompozycje religijne w jakichś archiwach kościelnych. Ale uważam, że większe straty nastąpiły wskutek pożaru, jaki nastąpił w jego posiadłości podczas powstania listopadowego. Tam na pewno spłonęły rękopisy jego muzyczne, ale przede wszystkim inne rękopisy, listy i inne dokumenty, które mówiły o jego życiu, o jego kontaktach na przykład z twórcami europejskimi, bo korespondował.
Pan mówi teraz o tym majątku w Elsnerowie, który tak, przecież tak. Do dzisiaj jest to dziś już część Warszawy, ale wciąż nazwana od nazwiska Józefa Elsnera, o czym chyba nie każdy wie.
Tak, no dzisiaj to malutka dzielnica na Pradze. Trudno nawet dostrzec tam ślad pobytu. Zresztą wszystko spłonęło. W wojnach ubiegłych, w powstaniach zginęło.
Historia jest nieubłagana, ale to było życie długie i to było życie pod wieloma względami niezwykle spełnione. Dla pana badacza też jego życia i jego twórczości, która z tych przestrzeni jego działalności była najbardziej interesująca, może najbardziej zaskakująca z naszego dzisiejszego punktu widzenia?
Ja sądzę, że Elsner czuł się kompozytorem i zrealizował się jako kompozytor. To, co zostało po nim, to właśnie jego utwory. No bo cóż, ci, których wychował jako kompozytorów, no już dawno pomarli, ale jego utwory pozostały. A jest tego naprawdę dosyć sporo.
Na koniec muszę pana zapytać o proces powstawania małej monografii poświęconej właśnie Józefowi Elsnerowi. No i jak to się stało, że pan do pomocy zaprosił sztuczną inteligencję?
Każdy twórca chyba cierpi i nie wie, jak rozpocząć swoje dzieło. No, moje dzieło to zwykła książeczka popularna, ale pamiętam, że na przykład taki wybitny pisarz, reportażysta jak Ryszard Kapuściński opowiadał, że on straszliwie się męczył i nie wiedział, jak rozpocząć swój kolejny reportaż, swoją kolejną książkę. No i dopóki nie napisał pierwszego zdania, a trzeba było to zdanie wymyśleć, to nie mógł ruszyć. No ja miałem podobny kłopot. W zasadzie miałem mniej więcej ogólny pogląd na sprawę. No wiedziałem co nieco już o Elsnerze. Zebrałem trochę materiału, ale nie wiedziałem jak rozpocząć. No i pomyślałem sobie, że ucieknę się do pewnego wybiegu. Otóż pozwoli pani, że odczytam króciutki, początkowy rozdział tej mojej książeczki. Zresztą nazwałem go Krótki, lecz inteligentny wstęp. Poprosiłem sztuczną inteligencję o wymienienie osoby pochodzenia niemieckiego, która w XIX stuleciu osiadła na ziemiach polskich i położyła wybitne zasługi dla polskiej kultury muzycznej. AI bez wahania wymieniła Józefa Elsnera, urodzonego 1 czerwca 1769 roku w Grodkowie na Śląsku, a po pobytach w dzieciństwie i młodości we Wrocławiu, Wiedniu, Brnie i Lwowie, osiadłego w 1799 roku na przeszło pół wieku w Warszawie, kompozytora, dyrygenta, skrzypka, śpiewaka, pedagoga muzycznego, teoretyka muzyki, wydawcę, organizatora życia muzycznego. Nie będę przytaczał całej obszernej odpowiedzi, bo by mi w niekorzystnym świecie ukazała to, co o Elsnerze sam w pocie czoła napisałem. Podam tylko, że AI nie omieszkała wspomnieć o jego roli w muzycznym kształceniu Fryderyka Chopina, o przywiązaniu do przybranej ojczyzny Polski, o zafascynowaniu jej kulturą. Ba, AI uściśliła nawet moją wypowiedź o polskich ziemiach, albowiem wyjaśniła uprzejmie, Śląsk, zanim zaczął przechodzić pod panowanie Czech, potem Austrii, wreszcie Prus, należał przez wiele wieków do Polski, tak jak i teraz do niej należy, a polskie miasta, w jakich Elster działał i tworzył, znajdowały się wówczas w różnych zaborach, to znaczy Lwów w zaborze austriackim, Warszawa zaś początkowo w zaborze pruskim, a po kongresie wiedeńskim w podległym cesarstwu rosyjskiemu Królestwie Polskim. Oszołomiony błyskotliwym sprawozdaniem IA, nieśmiało zadałem jej kolejne pytanie. Od czego miałbym zacząć książeczkę o Ślązaku Elsnerze? Otrzymałem zdecydowaną odpowiedź. Od krótkiego, rzeczowego, lecz strawnego opisu Śląska. Za te wszystkie odpowiedzi i podpowiedzi podziękowałem pięknie sztucznej inteligencji, cytując napisane w prastarej polszczyźnie zdanie z zachowanej w Henrykowie na Śląsku księgi henrykowskiej, łacińskiej Liber Fundationis Claustri z 1310 roku. Daj ut ja pobrusa, a ti pożywaj, co by można było swobodnie przełożyć na daj teraz ja coś pomielę, to znaczy napiszę, a ty sobie odpocznij. I tymi słowy pożegnałem sztuczną inteligencję. Oczywiście wyobrażam sobie, że pisząc w ten sposób, czytelnik wie, że to jest oczywiście napisane przeze mnie, a nie przez sztuczną inteligencję.
No, a co jest dalej, to zachęcamy do sięgnięcia po małą monografię Józefa Elsnera, autorstwa muzykologa Krzysztofa Bilicy, który dziś był naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Monika Zając, program Drugi Polskiego Radia. Do usłyszenia.
Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.